zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Zgoda z naturą. Żeby ją budować, trzeba nie tylko być praktykiem. Dobrze te wszystkie dziedziny łączyć z taką wrażliwością artystyczną, a zaraz opowiemy, na czym to polega i jakie trendy są na świecie. Jakie trendy trafiają też na Podlasie. Gościem naszego magazynu jest profesor Witold Paweł Burkiewicz, specjalista w dziedzinie rewaloryzowania zieleni komponowanej, zwłaszcza ogrodów historyczno-artystycznych Europy. Od kilku lat kieruje pracami ogrodowymi na terenie letniej rezydencji Branickich w Choroszczy i przywraca jej dawny blask, ale to nie jest jedyna realizacja, bo w Białowieży też się pojawia. Tych ogrodów, tych miejsc zielonych, historycznych mamy dużo i dzisiaj sprawdzimy, co można z nimi zrobić, jak złapać tę zgodę z naturą, żeby była na korzyść takiego poczucia równowagi między światem natury a światem ludzi. Wspomnieliśmy o Choroszczy, bo tutaj się dużo dzieje i pięknie się na to patrzy, ale pan ma swoje realizacje właściwie w różnych miejscach Europy. Na czym to polega i dlaczego to jest ważne?
Jest ważne dlatego, że w tym wypadku ogrody historyczno-artystyczne to my mamy dzieła sztuki do dyspozycji, które dotrwały do czasów nam współczesnych. Oczywiście niektóre są mocno zdegradowane, inne nie. Ja nie tyle, można by powiedzieć, rewaloryzuję, bo to jest oczywiście moja praca na tym polega. Ja odzyskuję piękno dawnej zieleni komponowanej. I zarówno ogrodów historyczno-artystycznych, ale również innych ogrodów. Podkreślam to, odzyskuję piękno, ponieważ rewaloryzowanie jest bardzo szerokim pojęciem. Chodzi o to, żeby przywrócić możliwie jak najwięcej piękna i najwięcej autentyzmu tego, który jest u zarania, powiedzmy, stworzenia takich założeń. To jest jeszcze coś więcej, dlatego że ogród każdy, każda zieleń, każde drzewo, każdy krzew to jest twór żywy, on się bez przerwy zmienia. Różnego rodzaju elementy się zmieniają, prawda? Drzewa rosną, krzewy również. Niektóre z tych drzew zamierają i wobec tego, jak postąpić z takim dziełem, które się zatraciło z powodu czasu, z powodu wojny, z powodu człowieka, z powodu zaniedbań, z całego mnóstwa różnych powodów. I wówczas trzeba rozumieć, na czym polega piękno takiego ogrodu, jakie były jego założenia, co jest tą największą wartością. Trzeba to odkryć.
Kiedy myślimy o takich ogrodach historycznych, to bardzo wiele osób ma przed oczami ogród w stylu Ludwika XIV, te okrąglutkie, poscinane drzewa, czy też krzewy. Ja się na tym nie znam, więc to nie będzie takie fachowe, ale to jest przystrzyganie natury do naszych wyobrażeń.
No, niekoniecznie. To jest inaczej. Kochamy naturę i tę naturę kochano zawsze. Na przykład najstarsze europejskie, już nie jeszcze z czasów rzymskich, ale z czasów wczesnego średniowiecza, ogrody hiszpańsko-arabskie, które zostały stworzone przez nomadów, którzy najechali w określonym momencie historii, w VIII wieku, półwysep Apeniński. Oni stworzyli najpiękniejsze ogrody właściwie, jakie mamy, dotrwały do naszych czasów, przynajmniej część, ponieważ były to ludy pustynne i oni pragnęli stworzyć raj. Potrzebowali zieleni, potrzebowali mieć takie piękne oazy. A więc ogród jest swojego rodzaju kwintesencją natury i stworzenie sztuki z tego. To jest tak, jakby powybierać wszystko, co najpiękniejsze jest w naturze. Najfajniejsze drzewa, najfajniejsze rośliny, najfajniejszą wodę i całe mnóstwo elementów i stworzyć rodzaj takiej syntezy raju. Taka jest idea od zawsze, można powiedzieć, ogrodu. Wobec tego to nie jest naśladowanie natury. To jest używanie elementów naturalnych, całego wachlarza takich elementów, po to, żebyśmy stworzyli coś, co jest naturą, ale jednocześnie sztuką i co nam się najbardziej będzie podobało w ogrodach tych hiszpańskich, na przykład róże, prawda? Bardzo wiele wspaniałych gatunków róż, już w tej chwili one zanikły, my już tych gatunków nie znamy, ale całe mnóstwo przestrzeni pięknych oaz, więc to jest taka idea, która jest od zawsze. Ja dzisiaj tak zupełnie przypadkowo widziałem w internecie futurystyczny ogród w Singapurze, tak to się nazywa. Fenomenalna realizacja współczesna i zachwycił mnie, ponieważ jeżeli my stworzymy z zielonego układu, z ogrodu, ze skweru, z jakiejś przestrzeni takiej właśnie, która ma być dla nas miejscem wypoczynku, ale też miejscem natchnienia, żeby ono takim było, musimy wybrać to, czego najbardziej pragniemy i umieć to przetworzyć. Czyli musimy stworzyć scenografię. Każdy ogród, zielona kompozycja jest a przynajmniej powinna być, jeżeli ma mieć wartość i ma nas zachwycić, scenografią.
W zgodzie z naturą.
Ja jestem scenografem przestrzeni. To jest coś więcej niż architektura krajobrazu. I to jest taka idea, która przez wszystkie wieki powtarzała się, ale czasami było takie pragnienie i również dochodziły do tego inne elementy, jak na przykład pompatyczność, jak chęć zaimpanowania, no to mamy, prawda, ogrody w stylu Ludwika XIV, ogrody francuskie, gdzie żeśmy podporządkowali naturę i potraktowaliśmy ją tylko i wyłącznie jako tworzywo, jak farby.
No właśnie, to było przemocowe,
powiedziałbym. Można by powiedzieć, że w jakimś sensie są przeciw naturze. To nie jest tak do końca, tyle że akurat taka była estetyka. Inne względy, taka chęć dumy, pokazania, dominacji, one powodowały, że natura została jakby przetworzona tak, że nie wygląda jak natura.
No właśnie.
Ale cały czas nią pozostaje, ponieważ cały czas jest, mówimy tutaj o roślinach, cały czas mówimy o drzewach, choćby nie wiem jak formowane w najróżniejsze kule, prostokąty czy piramidy. One cały czas są naturą, tylko bardzo mocno przetworzoną.
Tak wtedy podchodzono do tego tematu. A jak się podchodzi teraz? Pan wie, co się dzieje na tym rynku cały czas. O tym ogrodzie singapurskim mówiliśmy. Do czego to dąży?
Tak, no właśnie. Były takie etapy od tych ogrodów hiszpańsko-arabskich, najbardziej wybitnych, wspaniałych kreacji. Za pomocą zresztą bardzo skromnych środków osiągano taki efekt. Poprzez najróżniejsze style, renesansie, prawda, w baroku. Cały czas zmierzano do tego, żeby poszukiwać najbardziej czystej natury, można by powiedzieć. A więc przeszliśmy w sztuce europejskiej, światowej, również przez taki nurt ogrodów krajobrazowych. On miał swoje różnego rodzaju etapy. Dzisiaj mówimy i używamy takiego określenia ogród w stylu angielskim. No to nie jest słuszne i nie jest to prawdziwe do końca, ale niewątpliwie na Wyspach Brytyjskich zapoczątkowano taki nurt, że natura jest piękna. I myśmy tam do tej natury dodawali różne jeszcze elementy, żeby nam się wydawało, że jest piękniejsza, ale potem, zwłaszcza w XIX wieku, coraz bardziej następowała taka synteza. Szukano tylko właśnie czystej natury. Znikały pawilony, znikały świątynie, pozostawała sama natura. Kiedy wydobywano odpowiednie elementy, określone drzewa, określony sposób je prowadzono, tworzono taką wysublimowaną, idealną naturę. I ten trend cały czas jest, tylko że on się o tyle zmienia, że jest jakieś poszukiwanie. My nie możemy tylko właśnie poprzestać na ogrodzie krajobrazowym albo skwerze krajobrazowym korzystać z samych tylko elementów. I dzisiaj można by powiedzieć, że w sposób taki bardzo scenograficzny dzisiejsza architektura krajobrazu, ta, która jest w Europie, a właściwie na świecie, a właściwie na Dalekim Wschodzie, to jest ogromna ilość, powiem tak kolokwialnie, materiału roślinnego, różnego rodzaju roślin z najprzeróżniejszych regionów świata, z najróżniejszych środowisk geograficznych i ekosystemów. I dzisiaj to jest tak, że to wszystko stara się połączyć, zachwycić różnymi roślinami, szczególnie drzewami, szczególnie krzewami, a również innymi, ale jednak cały czas myśli się już tak, jak się powinno myśleć, że ten cały zasób, to wszystko, co tworzymy, musi być scenografią, która nas zachwyca. Wobec tego pojawia się znowuż architektura, ale bardzo specjalna, taka można by powiedzieć futurystyczna, formy futurystyczne. Jest tam mnóstwo specjalnej rzeźby, jest taka synteza, połączenie między rośliną, a tym, co tworzy człowiek. W tym kierunku idzie dzisiejsza, ta prawdziwa architektura krajobrazu. Powtórzę, ona idzie w kierunku scenografii takiej przestrzeni.
Brzmi cudownie, ale jak potem, kiedy się już to wymyśli, ułoży, kiedy to zacznie rosnąć, jak o to zadbać? Kto ma o to dbać w takich miastach, gdzie są na przykład takie cudowne, artystyczne skwery, żeby cały czas to dawało ten odpoczynek, o którym
brawo, pani redaktor. Na tym właśnie to wszystko polega.
Na dbaniu.
Na dbaniu, oczywiście.
Podstawie.
Wrócę do naszego tutaj dziedzictwa. Chciałem powiedzieć, że przez wiele lat mieszkałem i jestem Barcelonczykiem cały czas. To jest jakby mój świat przez kilkadziesiąt lat. Spoglądałem na nasz kraj i na jego dziedzictwo artystyczne, przyrodnicze, na ten zasób, który sięga przecież wieków, sięgałem z odległości wielu tysięcy kilometrów. I powiem pani, powiem państwu, że aby coś dostrzec z całą ostrością, żeby docenić tego wartość, to nie należy się pochylić tylko nad tym. Należy spojrzeć na to z oddali. I wówczas zobaczyłem, jak bardzo zaniedbane jest to dziedzictwo u nas. I to zaniedbanie spowodowało, które już trwa dziesięciolecia, można powiedzieć, to nie jest tylko kwestia chwili. Gdybyśmy chcieli dzisiaj odtworzyć i odzyskać piękno najwartościowszych naszych na przykład kreacji artystycznych, ogrodowych, to byłoby bardzo trudno, ponieważ nie ma specjalistów. To jednak trzeba uzyskać pełną formację profesjonalną, nie na jednej uczelni jakiejś, która ma architekturę krajobrazu, czy w ogóle architekturę. Tutaj potrzeba studiów najprzeróżniejszych, botanicznych, artystycznych, malarskich, wszelkich innych. My nie mamy tutaj takiego zasobu i takiego kształcenia nie ma, dlatego wyjechałem za granicę kształcić się właśnie w tym kierunku. Ale do czego zmierzam? Jeżeli my mamy tak zaniedbane z powodu zaniku takiej umiejętności, świadomości, że to jest twór żywy, o którym musimy cały czas dbać. On cały czas się porusza w czasie, zimą, latem, porusza się każdego roku, każdego dnia, w dzień również taki listopadowy jak dzisiaj. A tutaj chciałem powiedzieć, że taka przestrzeń krajobrazowa jest najtrudniejsza do tego, żeby ją odzyskać jej walor. Nie te ogrody barokowe mamy wspaniale odrestaurowane, można powiedzieć odtworzone. Właściwie to była restytucja tego naszego tutaj salonu ogrodowego przy Pałacu Branickich.
W zgodzie z naturą.
To jest bardzo takie efektowne. To się wydaje trudne, a tak naprawdę najłatwiej jest coś takiego odtworzyć. Najtrudniej jest odzyskać pewną wartość namalowaną zielenią, czyli mówimy o ogrodzie krajobrazowym.
Takie ogrody krajobrazowe to Choroszcz, tak?
W jakim sensie, tak.
Możemy, a Białowieża?
Białowieża jest absolutnie wybitnym w skali europejskiej parkiem krajobrazowym. Bo w wypadku Białowieży mamy dwie rzeczy, które nie powtórzyły się nigdzie w Europie. I również i na świecie, chociaż ogrodów krajobrazowych mamy całe mnóstwo w Europie, mamy również takie ogrody krajobrazowe w Polsce, w dużym stopniu zdegradowane, ponieważ w XIX wieku te starsze kreacje ogrodowe były zgodnie z panującą modą przetwarzane w ogrody krajobrazowe, ale tamten park krajobrazowy Waleriana Kronenberga, najwybitniejszego z tamtej epoki twórcy, i to nie tylko chodzi o to, że stworzył ponad 300 parków i ogrodów, niejako nadzorował osobiście ich tworzenie. To nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że on stworzył tak niezwykłą kreację, ponieważ mamy do czynienia z dwoma równoważnymi wartościami, jeśli chodzi o przyrodę. Mamy Puszczę Białowieską, mamy rezerwat ścisły i z drugiej strony mamy ogród stworzony przez człowieka, który wydaje się, że jest jakby częścią tamtego świata. On jest częścią tamtego świata. I się napatrzę na ten park w Białowieży jak na taki zasób botaniczny, taki przedsionek rezerwatu ścisłego, a tymczasem nie. To jest bardzo kreatywny i bardzo nowatorski. Stworzona pewna przestrzeń, znaczna przestrzeń, kilkudziesięciohektarowa, u boku najwspanialszego lasu Europy, można by powiedzieć, i świata, czyli Puszczy Białowieskiej, która jest taką syntezą różnych elementów, które tam były, ale jest dziełem sztuki. To są dwie równorzędne kreacje. Wszystko za pomocą elementu takiego, jaki był do dyspozycji. Tylko że dla Kronenberga, tworząc ten park pałacowy Białowieży, on traktował jak farby, jak tworzywo. Tylko że w przeciwieństwie do baroku, czy nawet renesansu,
nie przycina.
To znaczy,
ale nowe gatunki weszły, bo tam są ciekawe, oryginalne gatunki.
No jest już tych gatunków bardzo mało, jest to sprawa bardzo dyskusyjna. Moglibyśmy o tym oczywiście wiele czasu rozmawiać, ale to nie chodzi o bogactwo. Tam bardzo wielkiego bogactwa nie było. To nie jest park dendrologiczny. Tam nie chodziło o to, żeby było wiele gatunków drzew i krzewów. Tam chodziło o to, żeby one były odpowiednio skomponowane w odpowiednim miejscu. Zarówno samotniki, na które poglądamy z pewnej odległości, jak i całe kompozycje, całe skupiny tych drzew. I tam nastąpiło bardzo wiele już takich destrukcyjnych procesów przez te bardzo wiele lat. Mamy tutaj już ponad 100 lat. Chociaż to zasadnicze piękno cały czas się zachowało. Więc mamy w wypadku tej kreacji unikalnej w Europie z jednej strony twór wyobraźni człowieka, Waleriana Kronenberga, no i oczywiście jego klientów.
Rodziny carskie.
Rodziny carskie, którzy pewne życzenia swoje wyartykułowali i chcieli, dlatego pojawiły się tam takie nierodzime, że tak powiem, również i gatunki drzew. Krzewów zresztą również i pnączy, ale to jest jego kreacja, jego wyobraźnia wspaniała i odważył się stworzyć coś, co jest właściwie bardziej dziełem sztuki niż przyrodą, ale jest jednocześnie przyrodą. Coś równoważnego wartości temu, co jest kawałeczek dalej.
Namawiamy do tego, żeby do tych starych parków zaglądać, przyglądać się im też, tak jak pan mówi, od strony trochę malarskiej, żeby to był kraj, obraz, naprawdę obraz, bo to może odświeżyć nie tylko nasze myślenie o przeszłości, ale też przynieść nam taką dużą osobistą przyjemność. Jak pan widzi w ogóle przyszłość, tak brzydko powiem, ale jednak, używania zieleni w naszym świecie, który tak się technicyzuje? Ja to sobie wyobrażam, że niedługo będą takie podwieszane ogrody na jakichś dziwnych systemach nawadniania, bo przecież wody jest coraz mniej i to w całej Europie i nie
tylko. Oczywiście jest taki proces. To jest proces bardzo zły, bardzo niedobry, niepokojący. Najróżniejsze próbuje się znaleźć na to antidotum. Na przykład w Paryżu mamy całe mnóstwo na dachach upraw. Tam są całe połacie. No to można już mówić o bardzo istotnych powierzchniach, gdzie uprawia się warzywa, uprawia się kwiaty i to funkcjonuje.
W zgodzie z naturą.
Ja myślę, że zawsze będą jakieś pomysły, żebyśmy mieli kwiaty na balkonach, w lodziach, jak najwięcej wokół siebie, ale to jest kwestia zrozumienia, co potrzebuje przyroda i czego my jako ludzie potrzebujemy. Powstaje całe mnóstwo osiedli i to jest z jednej strony niezbędne. Miasta muszą się rozwijać, ludzie muszą gdzieś mieszkać, ale te przestrzenie są destrukcyjne z powodu braku świadomości oraz innych powodów. Na przykład ogromne połacie parkingów, które zgodnie z przepisami muszą stać przy naszych domach czy osiedlach, one wcale nie muszą być robione z polbruku, z materiałów, prawda, takich, które są nieprzepuszczające wodę. Mamy całe mnóstwo technologii już na świecie i one są stosowane właśnie tam, gdzie łapiemy wodę, gdzie szanujemy wodę, gdzie nie podbijamy temperatury, jaka jest w miastach, od tych elewacji, od tych zwłaszcza wielkich powierzchni parkingowych. Jedna rzecz jest w ogóle nieuświadamiana sobie. Ja swojego czasu miałem to szczęście, że byłem uczniem, współpracownikiem wybitnych architektów krajobrazu, wybitnych twórców europejskich, światowych. I pamiętam, jak rozmawiałem wiele lat temu z Louisem Bonnet Garry, to taki absolutnie wspaniały twórca, już nie żyje oczywiście, wiele lat temu już odszedł. On był ostatnim uczniem i współpracownikiem Antoniego Gaudiego i Cornetti. Powiedział, musicie pamiętać, że każda przestrzeń, ona służy, jeżeli ją zabudowujemy, ona służy tym, gdzie jest dom, w którym mieszkamy, ale również tym, którzy na to patrzą. I dlatego powinna być tworzona w harmonii. I największą bolączką dzisiaj, na pewno w naszym kraju, chodzi o to, że my nie budujemy w harmonii z otoczeniem, w harmonii z przyrodą, ale my mamy antidotum, mamy materiały ekologiczne, mamy całe mnóstwo różnych elementów, ale przede wszystkim musi być ta świadomość i umiejętność projektowania, poruszania się w przestrzeni. I znowuż, kiedy tutaj pani zachęcała, żeby wchodzić do starych zespołów, takich zieleni, starych parków, nawet opuszczonych bardzo mocno i żeby się nasycać tymi drzewami, to właśnie jeszcze trzeba by mieć tę świadomość, że nie powinniśmy patrzeć na drzewo tylko jako roślinę, ale na drzewo jako dzieło sztuki. Ja taki projekt krajobrazowy przygotowałem dla Podlasia. Drzewo dzieło sztuki, szukać dziełem drzewa. Musimy patrzeć na drzewo, że ono jest dziełem sztuki. Każde drzewo, niektóre są absolutnie rzeźbami, ale żeby tak się stało, to my musimy o nie dbać. To nie tylko, żeby zapewnić jemu wodę, prowadzić pracę takie sanitarną, drzewostanie, usuwać posusz, leczyć te drzewa. W starych parkach, w starych ogrodach, każda roślina, jaka została posadzona w jakimś celu i w założeniu była prowadzona. Ona miała być przez całe swoje życie odpowiednio dopatrzona. Nie patrzmy na drzewa, nie patrzmy na zespoły zielone, nie patrzmy na rośliny, nie patrzmy na stare parki, tylko wyłącznie jako swojego rodzaju takie mistyfikacje lasu, powiedzmy. Park nie jest lasem. Przyroda i sztuka. Tak musimy na takie dzieła spojrzeć.
Pomyślałam sobie o tym, że przynajmniej tutaj u nas na Podlasiu jest tak, że ceni się to, co jest uporządkowane, czyli zabałaganiony las, w cudzysłowie to mówię. Czy właśnie jakieś chaszcze nie budzą tak ciepłych uczuć jak uporządkowanie, co widzimy na przykładzie ogrodu różanego?
Ta przyroda podana nam niejako, odpowiednio umodelowana, a czasami trzeba jej pomóc. Trzeba stworzyć pergolę, trzeba stworzyć trejasz, trzeba stworzyć swojego rodzaju, w hiszpańskim języku mówi się soporte, czyli rodzaj takiej pomocy dla rośliny, żeby ona mogła po tym paradować, pokazać się, tworzyć. Dlatego my tam idziemy. Mówimy znowuż o tym, że my potrzebujemy na pewno dzikiej przyrody, ale w ogrodzie różanym, zresztą to jest bardzo piękna realizacja, bardzo ją wysoko oceniłem, tutaj w Białymstoku, no przychodzimy właśnie dla przestrzeni, która została zakomponowana, gdzie tym głównym pretekstem są róże, ale też całe mnóstwo innych i ławki fajne. I tam jest element wody z tą piękną rzeźbą, jeszcze taką z minionej epoki i różne inne elementy. My musimy mieć możliwość przycupnąć, usiąść i patrzeć na coś.
To jest też fajna informacja o tym, że lubimy tą dziką przyrodę, jak pan profesor powiedział, i przyrodę oswojoną też lubimy.
Ale żeby nasycić tą uporządkowaną kreacją zieloną, możemy użyć takiego sformułowania, ona musi być zadbana. Twór zielony, roślina, to jest żywy twór i on się zmienia nieustannie w czasie. Jeżeli my tego nie rozumiemy, sadzimy w szpalery drzew, a za chwilę one są już uschnięte. A takiego drzewa, jak posadzimy, to w zależności od gatunku oczywiście, bardziej lub mniej, nie możemy tylko posadzić. My musimy je formować, prowadzić przez wiele lat przynajmniej, żeby uzyskało określoną formę, taką jaką chcemy. Zaniechamy tego, to będzie to miało taki skutek właśnie, że nie będziemy chcieli tam przychodzić. To będą chaszcze.
I tutaj jest taki moment, żeby przypomnieć, że każdy z nas, jeżeli się uwrażliwimy na to piękno krajobrazu, jeżeli dowiemy się więcej o ogrodach, o takim współczesnym myśleniu o przestrzeni zielonej, nie tylko w mieście, to możemy tam włożyć naszą troskę, naszą świadomość tej zieleni. Świat będzie piękniejszy, my będziemy spokojniejsi może.
Dlaczego jestem tak związany z Podlasiem? Tutaj mamy taki zupełnie unikalny w Europie zasób dziedzictwa i przyrodniczego, i artystycznego. No stąd jest właśnie mój taki projekt, który zaproponowałem. Europejskie Dziedzictwo Artystyczne Podlasia i już realizuję pierwsze filmy. I muszę powiedzieć, że Białystok jest taką jasną plamą, jeśli chodzi o przynajmniej nasz kraj. Dzieją się rzeczy dobre. Jeżeli tworzymy coś pięknego, coś dla nas, i o to dbamy. I kosze są opróżniane. I jak ktoś wyłamie szczeblinkę w ławce, to jest naprawiona. To nie ma dewastacji.
Bo są gospodarze.
Tak, bo są gospodarze. Trzeba dbać na poziomie administracyjnym. I trzeba to robić fachowo.
Bądźmy gospodarzami naszego zielonego świata. Bardzo dziękuję. Gościem.
Ja dziękuję również.
W zgodzie z naturą był profesor Witold Paweł Burkiewicz.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.